Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie najmilsi, że skoro jestem na antenie Radia Maryja, najserdeczniej pozdrowię z Rybna, z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, pasterza diecezji toruńskiej, księdza biskupa Andrzeja i jego biskupa pomocniczego Józefa, solenizanta, z najlepszymi życzeniami dla niego. Pozdrawiam diecezję sandomierską, w której pracuję, księdza biskupa ordynariusza Krzysztofa, księdza biskupa seniora Wacława, wszystkich kapłanów diecezji sandomierskiej, z alumnami seminarium, z księdzem rektorem, profesorami, wychowawcami, wszystkie siostry zakonne, cały lud Boży naszej sandomierskiej diecezji i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy w tej chwili są z nami. I dlatego też pozwólcie, kochani, że pozdrowię wszystkich słuchaczy Radia Maryja słowami, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony, w Toruniu po mszy, w której beatyfikował męczennika księdza Wincentego Frelichowskiego. Raduję się obecnością słuchaczy Radia Maryja, które ma siedzibę w Toruniu. Rozgłośnia ta dociera do bardzo wielu rodaków w Polsce i na świecie. Wszystkim słuchaczom i pracownikom radia życzę tej radości, jaka płynie ze zwiastowania dobrej nowiny. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Dziękuję wam za radiową katechezę, a szczególnie za modlitwy w intencji Kościoła i papieża. Pozwólcie, kochani, że jeszcze także słowami błogosławionego Jana Pawła II, naszego umiłowanego papieża, zwrócę się z pozdrowieniem do rolników, do mieszkańców wsi. Z wdzięcznością i z szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię, potem czoła, a gdy trzeba było, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i z szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dzisiaj podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Niech Bóg błogosławi pracy rolników. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Szanujcie również ziarno Słowa Bożego, które usłyszycie w tych rekolekcjach i będziecie rozważać je w swoich sercach. Im więcej będzie modlitwy, tym bogatsze będą owoce tych rekolekcji. Dlatego do wszystkich zwracam się o gorącą modlitwę w intencji tych, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach i w mojej intencji, w intencji wszystkich kapłanów tutaj z nami obecnych. Chcę także zwrócić się z prośbą o modlitwy do chorych, do niepełnosprawnych, do wszystkich, którzy cierpią, ażeby dołączyli też i te swoje udręki do tej modlitwy w intencji tych rekolekcji. Bardzo serdecznie chcę wreszcie skierować swoje słowa pozdrowienia do obecnych tutaj kapłanów tego dekanatu na czele z księdzem dziekanem, proboszczem waszym, księżmi jubilatami. Jeden z nich jest budowniczym tego kościoła. Dokładnie 25 lat temu, a więc jubileusz istnienia tej świątyni. Także cieszę się, że jest kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Boleszynie. I cieszę się z tego, że tam jest każdego dnia godzinna adoracja wobec wystawionego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przed mszami wieczornymi. Oby jak najwięcej było tego uwielbienia, jakie należy się naszemu wszechmogącemu Bogu, Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi, który stał się człowiekiem i który pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie i Duchowi Świętemu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kleryków seminarium toruńskiego, wszystkie siostry zakonne i was, kochani, wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych, zarówno z tej parafii, jak i z sąsiednich parafii, którzy przybyli się na te rekolekcje. Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty. Jezus prosi Ojca o dar Ducha Świętego dla nas. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. To właśnie Duch Święty zstąpił na apostołów, na biskupów i na kapłanów, konsekrując ich, posyłając nowych do dzieła ewangelizacji, nowych pasterzy owczarni Chrystusowej. Szczególnie cieszymy się obecnością Ducha Świętego w chwilach szczególnie ważnych, przełomowych i doniosłych. Taką szczególnie doniosłą chwilą w życiu Kościoła obecnie był wybór nowego papieża na stolicę apostolską przez kolegium kardynałów 13 marca podczas konklawy. Jak potężny był ten powiew Ducha Świętego na tych, co zgromadzeni byli na Watykanie, mimo chłodu, padającego deszczu, na placu świętego Piotra, zgromadziła się i trwała na modlitwie coraz większa rzesza wiernych, czekających w napięciu na pojawienie się białego dymu nad kaplicą sykstyńską, w której kolegium kardynałów na konklawę, czyli zamknięci, byli otwarci na natchnienie Ducha Świętego, aby wybrać nowego papieża, którego Duch Święty wskaże. Wszyscy byli przekonani o sile modlitwy. Szczególnie młodzież nie tylko licznie uczestniczyła na spotkaniu na placu świętego Piotra, ale także gromadziła się w kościołach na adoracjach w pobliżu tego placu. Z radością widzimy, jak Duch Święty ożywia serca katolików i wciąż odnawia oblicze Kościoła. Dziś radość wiary jest w nas bardzo wielka, bo w duchu wiary przyjmujemy ten szczęśliwy dar Ducha Świętego w osobie nowego papieża, który przyjął imię Franciszek. Bo chce, ażeby mu patronował święty Franciszek z Asyżu, biedaczyna z Asyżu. Chce, ażeby on właśnie pomagał mu w tych trudnych czasach w kierowaniu nawą Kościoła. I stara się go naśladować. Papieża Franciszka wybrali kardynałowie, a nie media. które niestety niektóre chciały widzieć Kościół w kryzysie, u schyłku, w upadku. Kościół, który ma 2000 lat, wybiera 76-letniego kardynała papieżem, a świat widzi w tym wyborze nowość i zmianę. To znaczy, że Kościół jest młody, pod szczególną opieką Ducha Świętego i z Chrystusem, który z Kościołem będzie aż do skończenia świata. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Wybór papieża był zaskakujący, ale przekonujący. Świat podzielony, nieuporządkowany, ale w Watykanie, w Bazylice Świętego Piotra ma swojego biskupa, opokę i przewodnika, który wybrał drogę wiary i służby Kościołowi. Tak żyje, jak głosi, pokornie i skromnie, aby było wielkie braterstwo, i prosi pokornie zgromadzonych, aby modlili się za niego i mu błogosławili. Jest on wierny dotychczasowemu nauczaniu Kościoła, także w postawach wobec rodzin i ochronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kocha Boga i kocha ludzi. Pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie wiara kwitnie, katolicyzm jest dynamiczny. Na tym kontynencie mieszka prawie połowa katolików całego świata. Skierował prośbę do setek i tysięcy Argentyńczyków, którzy z hierarchami swoimi chcieli z Argentyny udać się do Rzymu na uroczystość inauguracji tego pontyfikatu, by zamiast wydawać te pieniądze na podróż do Rzymu, wydali je biednym. I tak się stało. W roku wiary papież Franciszek niesie nam radość wiary chrześcijańskiej i kontynuuje dzieło swoich poprzedników, papieży. Papież Benedykt XVI podczas ostatniej audiencji generalnej 27 lutego w tym roku powiedział: chciałbym, aby każdy poczuł radość bycia chrześcijaninem. Wydał też i opublikował dzieło, które zatytułował Radość wiary. Pragnieniem jego było, aby każdy odnowił w sobie zaufanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie i powierzył się Mu, jak dzieci tulą się w ramionach Ojca, tak aby się każdy z nas dał przygarnąć do serca Jezusa, będąc pewnym, że ramiona te zawsze nas wspierają i są tym, co pozwala nam kroczyć każdego dnia, nawet w utrudzeniu. Chciałbym, mówił papież Benedykt XVI, aby każdy czuł się miłowanym przez tego Boga. W roku wiary uświadamiamy sobie, że pierwszorzędną posługą papieża, następcy świętego Piotra, jest posługa wiary. Piotr staje się w Nowym Testamencie opoką Kościoła jako wyznawca wiary. On pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa. Choć była to wiara początkowo niedojrzała, jeszcze wierzył tak po ludzku, ale po Wielkanocy dojrzewa i jest zdolny pójść za Chrystusem aż na krzyż. Dać dar z siebie, dojrzewa w wierze, że Jezus jest naprawdę Królem. Krzyż był momentem, krytycznym dla wiary Piotra. Gdy Jezus powiedział, że musi umrzeć, on był tym przerażony, gotów był Chrystusa bronić, odwodzić go od tego. Ale przecież w końcu pojął, uwierzył mocno i to nastąpiło to pełne nawrócenie Piotra, gdy godzi się, aby Jezus go zbawił przez mękę na krzyżu. Godzi się, że zostanie on i wszyscy zbawieni przez krzyż Chrystusa. To też usłyszał od Jezusa słowa: ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś utwierdzaj w wierze twoich braci. Ty utwierdzaj w wierze twoich braci, powiedział Jezus. A więc posługa Piotra polega w całości na jego wierze, którą Jezus postrzega jako szczerą, jako dar, który otrzymał od Ojca Niebieskiego. Ta wiara musi przejść przez krzyż, aby stała się skałą, na której Jezus będzie mógł budować swój Kościół. Jakże posługa papieża Piotra naszych czasów opiera się całkowicie na wierze. To też prawdziwym miejscem papieża jest krzyż. Trwanie w posłuszeństwie krzyża. Prymat Piotra i jego następców jest całkowicie podporządkowany służbie Chrystusa, prymatowi Jezusa Chrystusa, jedynego Pana, czyli Jego panowaniu miłości. Aby to panowanie miłości Jezusa nastało i rozszerzyło się i odnowiło ludzi i rzeczy i przemieniło ziemię i sprawiło, że zakiełkują na niej pokój, sprawiedliwość, miłość, dobro, prawda. Veni, Creator Spiritus, przyjdź, Duchu Stworzycielu, bo świat przecież nie istnieje sam z siebie. Świat bierze początek ze stwórczego Ducha Bożego. Duch Stworzyciel, Spiritus Creator. Dlatego wszechświat jest odzwierciedleniem Bożej miłości i Bożej mądrości. Jakie to dla nas jest piękne, że świat nie jest przypadkowym bytem, ale wypływa, stworzony jest z Bożej mądrości i z Bożej miłości. Wzbudza w nas podziw i bojaźń. Tego wszystkiego, co zostało stworzone przez Ducha Świętego, nie wolno nam nadużywać i nie wolno nam tego niszczyć. Tak jakby przedmioty zależne były tylko od naszej woli, od naszego działania. Powinniśmy traktować stworzenie jako dar Boga, jako dar, który został nam powierzony nie na zniszczenie, ale po to, żeby stał się on ogrodem Bożym, a przez to ogrodem człowieka. Wielorakie formy złego korzystania z ziemi powodują, że dobiega do nas jakby bolesny jęk stworzenia. Stworzenie niecierpliwie oczekuje objawienia się Synów Bożych, aby dostąpić wyzwolenia i zajaśniać w pełni blasku, pełnią blasku. My chcemy być synami Bożymi, jakich oczekuje cały wszechświat, wszystko stworzenie. Możemy nimi być, ponieważ w chrzcie Bóg uczynił nas takimi. Tak to stworzenie, historia czekają na nas, czekają na ludzi, Bożych ludzi, którzy będą naprawdę dziećmi Bożymi i po Bożemu będą się odnosić do całego stworzenia, do każdego stworzenia i do siebie nawzajem i do tej przyrody i do tych zwierząt i ptaków z miłością, jak przystoi na dzieci Boże. Gdy patrzymy na historię, widzimy, jak bujnie mogło rozwijać się stworzenie wokół klasztorów. Jak tam przyroda była w wielkim poszanowaniu. Blask ducha Stworzyciela jest przysłonięty, a czasem wręcz zgaszony przez barbarzyńską żądzę władzy człowieka, który chce nad wszystkim panować, jakby Bogiem był i wszystko sobie podporządkować, wszystko wykorzystać, zniszczyć. Dzisiaj słyszeliśmy, Jezus powiedział do Żydów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, ten śmierci nie zazna na wieki. Jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Zanim Abraham się stał, ja jestem. I Żydzi porwali kamienie, aby rzucić w niego. I oto dramat ludzkości, do której stąpił Bóg, który jest pełnią istnienia, jest początkiem wszystkiego. Syn Boży, czyli Słowo Boga Ojca, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. W Jego osobie wieczność, nieskończoność wkroczyła w czas. Zanim Abraham się stał, ja jestem. Ja jestem istnieniem, zawsze jestem. Wszystko, co istnieje, z mego istnienia bierze początek. Ja się dzielę swoim istnieniem. Powołuję do istnienia. Jego słowo jest życiem i daje ono życie tym, którzy je przyjmują i go strzegą. Oto dramat ludzkości, do której stąpiło słowo, które daje życie nieśmiertelne, pełne, radosne, życie w chwale. A ludzie dawcę życia chcą zabić. Chcą zadać śmierć temu, który jest samym życiem. Chcą mu życie odebrać. I to się wciąż dzieje po dzień dzisiejszy. I zamiast uwielbiać naszego Stwórcę i Boga, radować się Jego nieskończoną dobrocią, podziwiać Jego dzieła, uwielbiać Go, chwalić Go, to niestety coraz bardziej eliminują Boga i chcą żyć tak, jakby Boga nie było. Któż bardziej jest związany ze współpracą z Bogiem Stwórcą, jak nie rolnik? Człowiek, który pracuje na roli. Któż bardziej jest obdarzony zaufaniem Stwórcy, jak nie rolnicy? I gdy rolnicy byli zawsze wdzięczni Bogu i zawsze z Bogiem wykonywali wszystkie swoje zadania, z wielkim szacunkiem i z wdzięcznością i ze współpracą i w posłuszeństwie i w pokorze, Bóg im błogosławił. Mieli w sobie ogromną radość. Ale niestety, przez zawiść diabła, grzech przyszedł na świat. Wieś polska ze zniszczoną dziś solidarnością wioskową, pozbawiona intelektualnych elit, często niedokształcona i rozpita, z rozchwianym systemem moralnych wartości, nie sprostała wymogom nowych czasów i nie może się odnaleźć. Z zachodu, przed czystą falą dóbr cywilizacyjnych napłynęły męty i zaczęły dominować. I nie wiemy, jak z nimi walczyć. Wspaniały etos rolniczego powołania niszczą reguły wolnego rynku i pieniądz. Niszczą tradycyjną harmonię życia. Odarły one z kulturowo mistycznych elementów wartość plonów, czyniąc z nich tylko towar. Dotąd płody rolne były wyrazem solidarności z przyrodą, z błogosławieństwem niebios, z wysiłkiem rąk i ducha rolników. A dziś z chłopa chce się uczynić producenta surowców dla przemysłu i dla paszy, dla masowego konsumenta. Płody rolne tracą ducha, jakim nasycał je rodzinny zespół zagrodowy. Stały się martwym przedmiotem kalkulacji ekonomicznej. W drodze do nowoczesności zagubiono wiele wartości tradycyjnych, które spowodowały bezduszny stosunek do przyrody, do naturalnego środowiska, do środowiska społecznego, gdzie w miejsce Boga i człowieka postawiono pieniądz. Właśnie na tych bezdusznych korzyści finansowych zdradzają Boga i naród, a służą ugrupowaniom politycznym, które dużo obiecują, a potem zdradzają tych, którym obiecali. Polska stała się polem bitwy różnych partyjek, międzynarodowych grup interesu, polem, gdzie dominuje wulgarny, prymitywny język, a lansowane są postawy odwołujące się do najniższych instynktów. W ten sposób jest przeprowadzona operacja rozczłonkowania narodu, ćwiartowania narodu, dzielenia narodu na części, skłócania, deprawowania, demoralizowania, żeby obowiązywało naczelne hasło: róbcie, co chcecie i żyjcie tylko chwilą. Nie myślcie o swoim sensie swego życia, o perspektywie wiecznej. Oczywiście, że to hasło róbcie, co chcecie jest puste, jest bezdennie głupie, a na dalszą metę może doprowadzić do załamania się i upadku całego narodu. Na wsi wciąż narasta bezrobocie. Zamykane są szkoły i inne instytucje. Likwidowane miejsca pracy. To są prawdziwe problemy, którymi rządzący powinni się zająć. A jeśli jeszcze dodamy los ludzi młodych, którzy nie widząc perspektywy w rodzinnych stronach, zwłaszcza na wsiach, opuszczają je, wyjeżdżają z Polski i nie mogą powrócić, by w Polsce tworzyć zakłady. To skandalem jest wyszukiwanie pseudoproblemów bezsensowne, o nich dyskutowanie, zamiast zająć się czymś, czym prędzej, troską o miejsca pracy, o ziemię dla rolników. Robi się wszystko, ażeby oderwać rolników od ziemi. To musi budzić niepokój o związek młodych z ziemią ojczystą, z kulturą wsi, która jest przecież ważnym elementem naszej polskiej tożsamości. Jeszcze dał Bóg, że mamy takie regiony naszej wspaniałej ludności rolniczej, mieszkańców wsi, którzy zachowują wiernie tradycje nasze polskie i chrześcijańskie, którzy nie dali się zbałamucić, nie dają się ogłupić, nie wierzą tym, którzy ich okłamują, zwodzą i osłabiają. Potrafią zachować swoją tożsamość, potrafią być krytyczni. Mamy takie na szczęście regiony, gdzie jest głęboka wiara naszego ludu polskiego i dlatego ta wieś jest dzisiaj w sposób szczególny atakowana. Żeby wszędzie obowiązywało to samo, bezdenne obniżenie poziomu życia religijnego, moralnego, duchowego, intelektualnego, żeby u nas było coraz gorzej, coraz słabiej, żebyśmy w końcu stracili wiarę w siebie i uwierzyli, że się nic nie da zrobić. Żebyśmy ręce opuścili, a wtedy oni wiedzą, co z nami zrobić. Jak my nie wiemy, co zrobić, to oni wiedzą, co zrobić. I dlatego właśnie chcą nas osłabić, żeby nas wykorzystać. Bo tylko słabego można wykorzystać. Mocny nie da się wykorzystać. I wykorzystują na wszelkie sposoby. Dlatego trzymajcie się, bracia i siostry, razem. Nie dajcie się podzielić, nie dajcie się skłócić. Bądźcie solidarni. Zjednoczcie się. Zanim to nastąpi, najpierw niech będzie zjednoczenie przy stole twoim rodzinnym. Doskonały czas rekolekcji, czas Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy, życzeń wielkanocnych, kiedy możemy się spotykać i rozmawiać ze sobą. Jak człowiek z człowiekiem. Nie tylko mówić, ale słuchać. Co powie dziecko, co powie syn, co powie córka, co powie żona, co powie mąż. I brać do serca. Nie tylko samemu mówić, ale także rozmawiać i wzajemnie się ubogacać. Wtedy się poznacie. I ten styl dialogowania takiego rodzinnego, familijnego, które wyniesiemy z domu rodzinnego, on nam ułatwi wszelkie spotkania poza domem. Wszelkie spotkania na wsi, w sąsiedztwach. Wszelkie spotkania w zakładach. Chrześcijanin to człowiek dialogu. To człowiek, który chce rozmawiać, bo chce nawiązać coraz głębsze więzi. Ludzie muszą się poznać. Gdy będą się znali, wtedy będą wiedzieli, kto otrzymał od Boga szczególne charyzmaty. Kto, komu Pan Bóg dał szczególne uzdolnienia. A przy tym ma prawe sumienie. A przy tym kocha ludzi. kocha ojczyznę, kocha naród. I takich trzeba wybierać. Najlepszych synów i najlepsze córki nasze. I trzeba iść na wybory. Wszyscy. Ci, co idą, a połowa tylko idzie. Ci wybierają. Dla siebie wybierają. A ci, co nie idą, nie wybierają. To na kogo mają narzekać? Gdyby wszyscy poszli, zupełnie była inna byłaby sytuacja w ojczyźnie. Nas do wyborów zniechęcają, a swoich do wyborów zachęcają. Bądźmy na tyle przytomni i mądrzy, żebyśmy zaczęli wreszcie myśleć swoją głową, a nie telewizorem. Nie może być tak, że włączam telewizor i wyłączam myślenie i przestaję myśleć. Nie może być tak, że telewizor będzie kierował moim myśleniem, sercem moim, sumieniem moim, że będzie mną rządził. Ja muszę zachować dystans. Muszę być krytyczny, muszę wybierać tylko to, co jest wartościowe i odrzucać to, co jest fałszywe. Chcę mieć zdrowy organizm, to szukam tylko zdrowych produktów żywnościowych. Nie ma takich szaleńców, żeby zatrute produkty spożywali, bo każdy chce mieć zdrowy organizm. To jeśli umiemy wybierać dla ciała zdrowe produkty, to dlaczego nie umiemy wybierać dla duszy, dla umysłu mądrych i zdrowych treści, zdrowych, mądrych programów? Czego nie umiemy wyłączyć tego telewizora, jeśli on mnie gorszy, jeśli czyni mnie coraz gorszym? Czego ja te świństwa muszę chłonąć do głowy swojej? Głowa to nie jest śmietnik. To, co wchodzi, to zostaje. Potem sami się nie możemy poznać, co się z nami stało. A więc w czasie ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI roku wiary, szczególnym zadaniem Kościoła będzie oczywiście pogłębienie i ożywienie naszej wiary, która u wielu jest przygaszona, uśpiona, a to prowadzi do wykorzenienia, osłabienia, deformacji autentycznej znajomości prawd wiary i niepodważalnych wartości, które na wierze są oparte. To też musimy sobie pomagać w uczeniu się i uczeniu innych na nowo wiary, by z większą świadomością i dojrzałością potrafili żyć nią na co dzień. Trzeba nam podjąć dzieło reewangelizacji siebie samych, by móc potem ewangelizować innych. W tym celu konieczna jest lektura katechizmu Kościoła katolickiego, Pisma Świętego, książek, czasopism religijny, a zwłaszcza korzystać z wspaniałych audycji religijnych, które płyną nam codziennie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, czy też możemy czytać w naszym dzienniku, czy w innych czasopismach katolickich, czy w innych audycjach, które są religijne, które nas budują, uczą, wychowują. I módlmy się gorąco, żeby te rekolekcje dla mieszkańców wsi pomogły nam osiągnąć przynajmniej kierunek wysiłków, które trzeba podjąć, by ich owocem była radość wiary, wiary pogłębionej, ożywionej. Jesteśmy szczęśliwi z daru wiary. Jest to najcenniejsze dobro, którego nikt nie może nam zabrać. Dziękujemy za to Bogu każdego dnia przez modlitwę, przez ofiarę eucharystyczną, przez konsekwentne życie chrześcijańskie. Bóg nas miłuje, ale oczekuje także, abyśmy Jego kochali. Mija 50 lat od śmierci Anny Nagórskiej. Anna Nanagórska urodziła się na początku tego poprzedniego wieku. Pochodziła z rodu ziemiańskiego. Kształciła się na Uniwersytecie w Sorbonie, co było nie do pomyślenia dla dziewcząt. Miała słabe zdrowie. Matka Najświętsza pomogła jej, żeby to zdrowie miała lepsze. Poetka, malarka, umuzykalniona. Całe swoje życie połączyła z ludnością wiejską. I jej życie to żywe rekolekcje. Ona to mówiła, nic nad Boga, ni bogactwo, ni uroda, nawet młodość, ani ziemskie królowanie. Lecz jedynym skarbem życia i wieczności jesteś Ty, jedyny, Jezu Chryste Panie. Pozwólcie, że zakończę to rozważanie słowami właśnie tej Anny Nagórskiej w 50. rocznicę jej śmierci. Witaj przedwiośnie, zapal pochodnię wilczego łyka, płatki śnieżyczek odmykaj, trawom na pomoc pośpiesz. Witaj radosne gospodynie, wróć ptaki ze stron dalekich, promienie ciskaj w rzeki, niech zło przepadnie, zginie. Ludzie się lękać przestaną. Myśli nasyci błogość. Daj Boże, niech wszyscy mogą przeżyć radośnie Wielkanoc. Amen.